Radio Plus. Sedno sprawy.
Moim gościem jest dzisiaj Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle, witam serdecznie.
Dzień dobry, panie doktorze, witam serdecznie państwa w ten mroźny dzień.
Panie pośle, Polska 2050 i Platforma złożyły projekt ustawy, w myśl którego wiatraki można budować nawet 300 metrów od domów. Mało tego, jest tam też mowa o możliwych wywłaszczeniach pod takie inwestycje. Już są wypowiedzi niektórych polityków, nie tylko KO, ale także PSL-u. Na przykład Władysław Kosiniak-Kamysz w Polsacie mówił, że tak blisko wiatraki zabudowań nie będą. O co chodzi? Skąd taki projekt poselski w tej sprawie? Dlaczego nie skonsultowany z wszystkimi, jak rozumiem, koalicjantami? O co chodzi tym projektem, panie pośle?
No, ale po to jest praca parlamentarna, żeby wszystkie takie niejasności wyjaśnić, bądź się skorygować. Znaczy nic nie jest złego, że jest złożony projekt poselski. Nic w tym złego nie jest, że są w nim różne zapisy. Są tacy, którzy uważają, że są dobre. Są tacy, którzy uważają, że one są nie nazbyt dobre dla Polek i Polaków, którzy są oczywiście za energetyką odnawialną, ale no w jakiejś ograniczonej formie. Więc po to są prace w komisjach. Ja tu jestem absolutnie spokojny, że jeżeli ekspertyzy, jeżeli fachowcy, którzy się na tym znają, eksperci, będą mówili, że coś poszło za daleko albo coś można by było poprawić, no to poprawimy to. Ja nie widzę w tym żadnego problemu, żeby o tym dyskutować. Znaczy, musimy tak naprawdę coś zrobić, jeżeli chodzi o źródła odnawialne energii w Polsce, bo mamy z tym duży problem. Przez 8 lat Prawa i Sprawiedliwości wiele tych projektów zostało zaniechanych i wiele tych projektów zostało zatrzymanych przez bardzo niebezpieczne przepisy. Przypominamy sobie poprawkę pana posła Suskiego pisaną na kolanie. Więc myślę, że jest czas teraz na naprawę tych błędów Prawa i Sprawiedliwości.
No tak, ale to wy będziecie swoje poprawki, panie pośle, jak rozumiem, wiecznym biurem na biurku elegancko pisać, ale poprawek pełno jest wymaganych do tego projektu. No bo jak sobie ktoś mógł założyć, że 300 metrów od czyjegoś domu można stawiać wiatrak? Jak ktoś mógł wziąć pod uwagę wywłaszczenia dla takich inwestycji? No to wygląda cokolwiek dziwnie.
Wie pan co, ja nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o energetykę odnawialną, a szczególnie stawianie wiatraków. I nie wiem, czy 300 metrów to jest daleko, czy blisko. Nie umiem na to pytanie po prostu odpowiedzieć. Natomiast jeżeli faktycznie jest tak, że 300 metrów jest za blisko domu, to po to są właśnie prace komisji, żeby i strona społeczna, czyli izby gospodarcze, strona społeczna, czyli stowarzyszenia, które na przykład są przeciwne budowie takich wiatraków, mogły się wypowiedzieć. Więc jakby podchodzę do tego na dużym spokoju, bo po to jest właśnie...
Ale panie pośle, ale nie jest pan tego ekspertem, ale jest pan doświadczonym legislatorem. Tutaj akurat zgodzimy się, że duże doświadczenie w parlamencie pan poseł posiada. I tak od tej strony teraz patrząc, te przepisy dotyczące wiatraków były w ustawie, która ma mrozić cenę energii na przyszły rok. No jakby to miało być jakiś zabieg, który prezydentowi zwiąże ręce, żeby musiał to podpisać, to on przecież nie zatrzyma obniżek cen energii czy zamrożenia cen energii na przyszły rok. To trochę to dziwne, panie pośle. Po prostu tak jakoś...
Nie.
Wie pan, za dużo tu jest znaków zapytania.
Nie. Dziwna to była ustawa o dostępie dzieci do treści pornograficznych, w której jedna trzecia ustawy nie dotyczyła w ogóle tej sprawy. No to były dziwne ustawy, które przygotował Prawo i Sprawiedliwość, w ogóle nie związane z tym tematem.
A to jest dobra legislacja? To jest przykład dobrej legislacji, panie pośle?
Nie, no to tamto to była bardzo zła legislacja właśnie.
A ta wasza, czy to jest przykład dobrej legislacji?
Tak, ale teraz jeżeli... No właśnie, i teraz wracam do tej ustawy. Więc jeżeli mamy dzisiaj ustawę, która dotyczy cen energii, ale jesteśmy dzisiaj zapóźnieni, jeżeli chodzi o inwestycje, bardzo, bardzo mocno zapóźnieni, naprawdę. I proszę w to uwierzyć. To jeżeli dzisiaj akurat mówimy o energii, mówimy o tym, co tak naprawdę ma do użytkownika końcowego, czyli do nas, Polek i Polaków dojść, czyli prąd, żeby był jak najtańszy i jak najbardziej ekologiczny, to tu akurat nie ma sprzeczności ideowej, tak, czy sprzeczności tak naprawdę merytorycznej, żeby to się znalazło w jednej ustawie.
Ja nie mówię o sprzeczności, tylko mówię o niekoniecznie na tyle dużym związku i na tyle daleko idących zależnościach, żeby właśnie to się znalazło w jednej ustawie, bo to są jakby dwie odrębne sprawy, bardzo z tego samego obszaru, powiedzmy. Ale to powinny być dwie odrębne ustawy.
My jesteśmy tak naprawdę zapóźnieni teraz, jeżeli o niektóre przepisy legislacyjne w Polsce. Wie pan, nie wiem, czy pan wie, że jesteśmy w takiej na przykład sytuacji, że za chwilę zostanie wyłączony sygnał telewizji naziemnej, telewizji polskiej, bo Prawo i Sprawiedliwość nic z tym nie zrobiło. My nie mamy podpisanych, przegłosowanych przepisów dotyczących
komunikacji elektronicznej. Panie pośle, to wielkie trwodze muszą być politycy Koalicji Obywatelskiej na wieść o tym, że sygnał TVP może być wyłączony. Nie słyszałem o tym, ale na pewno was to musi przerażać.
Ale taka jest prawda. Ale taka jest prawda. Znaczy, panie redaktorze, znaczy Prawo i Sprawiedliwość, nie wiem dlaczego, naprawdę pozostawiło wiele przepisów i wiele spraw nierozwiązanych. I one są dzisiaj tak naprawdę pilnie. Więc my musimy dzisiaj szukać drogi rozwiązania merytorycznej. I tu ja nie widzę naprawdę żadnego problemu, bo gdybyśmy w ustawie o energii na przykład wrzucili kwestię dotyczącą, nie wiem, zdrowia, in vitro, nie wiem, jakichś innych kwestii, związków partnerskich, to mógłby mnie pan o to odpytać i mógłby pan mieć do mnie nawet żal, że coś takiego robimy. No,
panie Boże,
mówimy
ale...
dzisiaj o cenach energii. Tak?
Ale no to
wszystko
to
jest powiązane.
O taki brak logiki was nie podejrzewam, żebyście związki partnerskie no, ustawy o zamrożeniu cen energii mieli łączyć, bo to chyba jakiś...
Ale to ja panu powiem, że w ustawie dotyczącej dostępu nieletnich do treści pornograficznych były zapisane na przykład kwestie dotyczące alkoholików albo nagród dla młodych sportowców. No takie paranoje były w zeszłej kadencji.
No ale no to...
Wie pan, no ja już to przeżyłem.
To też mówi pan o młodych, nagrody dla młodych sportowców. Tutaj kwestia, jak rozumiem, mieści się to wspólny mianownik, kwestie wychowania młodych osób, jak rozumiem, tak? To było tym wspólnym mianownikiem.
To idzie pan za daleko. Nie, po prostu PiS takie rzeczy po prostu robił. Ale ja to krytykuję. Panie redaktorze, przepraszam, ja to bardzo mocno krytykuję. Natomiast tutaj nie widzę absolutnie zderzenia merytorycznego.
Panie pośle, to idźmy dalej. Czy pan poseł czytał raport komisji, która już teraz w zasadzie jest taką pustą komisją, wydmuszką, bo bez członków Komisja do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów. Z tym raportem pan poseł się zapoznał?
Tylko z fragmentami, panie redaktorze, które pojawiły się na portalach internetowych. Tylko o tym mogę dzisiaj rozmawiać.
No to główna, no bo ten raport sam był wycinkowy, on jakby jednej sprawy dotyczy, kwestia współpracy SKW i FSB w latach 2010-14. Czy to jakkolwiek pana posła dziwi, niepokoi, zastanawia, że tam jest mowa o 107 spotkaniach SKW, FSB w tych właśnie 5 latach?
Nie zastanawiam się o tyle, dlatego że przypominam, że mieliśmy w roku 2012 na przykład jedną z największych imprez sportowych, czyli Euro 2012. Mhm. Proszę pamiętać, że Rosja przede wszystkim jest naszym sąsiadem, czy tego chcemy, czy nie chcemy. W tamtych czasach nie było jeszcze, mówię o roku 2010, kwestii dotyczącej agresji na Ukrainę i tego, co dzieje się dziś poza naszymi granicami. I normalnym jest, że służby polskie podpisywały różnego rodzaju porozumienia ze służbami innych państw. I z tego, co wiem, a moja wiedza to jest ograniczona, ale z tego, co wiem, to wiem, że również informacje o rozmowach ze służbami państw trzecich były przekazywane do państw sojuszniczych, czyli do państw NATO.
Panie pośle, jeżeli chodzi o tę komisję, ona dalej powinna z innym składem funkcjonować? Czy absolutnie nie ma sensu, żeby pracowała dalej? Jak na to patrzycie? Bo też są różne głosy, mam wrażenie, w Koalicji Obywatelskiej, czy szerzej w nowej koalicji rządzącej.
Bo czeka nas na ten temat dyskusja, natomiast zastanawia nas, i to było słychać również w wystąpieniach sejmowych, zastanawia nas, panie redaktorze, szanowni państwo, to, co działo się przez ostatnie lata w polskim rządzie, czyli rządzie Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy, mieliśmy do czynienia z takimi typowymi zachowaniami polskich władz, które mogą być nacechowane chęcią osłabienia wewnętrznego naszego państwa, czyli pokłócenie Polek i Polaków, podzielenie ich bardzo mocno, osłabienie wewnętrzne państwa. Przypominamy zachowanie pana Macierewicza, który wszedł do tak naprawdę kancelarii tajnej, jeżeli chodzi o służby wojskowe i służby NATO. Więc pytanie, co stało się z tymi dokumentami sprowadzane na gwałt i wielkimi ilościami węgiel z Rosji. No to budzi duże podejrzenia. Więc zastanawiamy się, czy nie powinno coś tak naprawdę powstać na wzór komisji śledczej. Być może jakiejś odpowiedniej komisji w prokuraturze, która by zbadała tak naprawdę wątki ewentualnych wpływów rosyjskich w rządzie Prawa i Sprawiedliwości.
Ale ta komisja do spraw wpływów, ta formuła, która już jest?
Wie pan, ja powołam się na słowa pana posła Szczepańskiego z Lewicy, który na mównicy sejmowej powiedział rzeczy tak, że ustawa, która była pisana i która tak naprawdę jakimś dziwnym trafem została przegłosowana i weszła w życie, dotycząca tego, co miało miejsce przez ostatnie 3 miesiące, była, on miał wrażenie, pisana na kolanie, co chwilę poprawiana, wycofywani byli posłowie z komisji, więc ona wewnętrznie nawet była sprzeczna, nie tylko merytorycznie, ale nawet politycznie w Klubie Prawa i Sprawiedliwości. Sam prezydent się włączył w zmianę tej ustawy. Więc
no tak.
Wiemy, ile było tam błędów i mamy do tego wątpliwości też merytoryczne. Natomiast jeżeli zastanowimy się nad całą ideą zbadania wpływów rosyjskich, szczególnie w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, a przypomnę jeszcze choćby o spotkaniu Mateusza Morawieckiego z przyjaciółmi Putina, takimi jak Orban, czy próba organizacji ważnych spotkań przyjaciół Putina w Europie, no to naprawdę grozi, czy, przepraszam, nie grozi, tylko to naprawdę nasuwa nam wiele pytań.
Panie proszę, ale serio pan mówi po tym, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości zachowywał się po rosyjskiej agresji na Ukrainę, po tym, jak to my w dużej mierze namawialiśmy Zachód Europy przede wszystkim do szybkiej i radykalnej pomocy Ukrainie, jak Polska no, w takim stopniu pomogła, nie wiem, czy nie w większym niż było ją stać na to. Pan mówi, że w tych władzach mogą być rosyjskie wpływy. Naprawdę rzeczywistość nie absolutnie podważa takiej tezy. No.
Ja zadaję panie redaktorze pytanie. Wie pan, można robić różne rzeczy.
Ale czy sam pan sobie na nie odpowiada, że jest zweryfikowana rzeczywistość takie tezy właśnie?
Same zachowanie pana Macierewicza i jego tak naprawdę działania, jeżeli chodzi o naszych sojuszników, powtórzę to jeszcze raz, to co zrobił, było bardzo naprawdę niebezpieczne. W wielu miejscach osłabianie polskiej armii przez jego działania, dlatego przestał być w pewnym momencie ministrem. Wie pan, ja nie przesądzam, czy ktoś jest winny, czy niewinny. Ja tylko po prostu zadaję pytania i robię to po prostu inaczej. Ja nie robię dzisiaj z Mateusza Morawieckiego szpiega czy agenta rosyjskich służb, tak jak robił to PiS z Donalda Tuska, ale zadaję pytania, mam do tego jako polityk prawo.
Panie pośle, pan będzie pracował w którejś z komisji śledczych? Ma pan takie plany?
Nie. Ja skupiłem się szczególnie i chcę się skupić na dwóch obszarach. To jest cyfryzacja, nowa technologia, szczególnie kwestie dotyczące uregulowań prawnych algorytmów i sztucznej inteligencji, a druga rzecz to tak bardziej społeczny temat, zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży i kwestie onkologiczne.
Jeżeli chodzi o cyfryzację, to jak rozumiem stanowisko wiceministra cyfryzacji, tak? To jest to miejsce, w którym zobaczymy być może.
To jest decyzja Donalda Tuska i moich kolegów, którzy podejmują decyzje rządowe. Ja dzisiaj jestem wiceprzewodniczącym komisji, na razie na tym się skupiłem.
Panie pośle, bardzo dziękuję za pierwszą część naszej rozmowy. Kończymy radiową część Sedna Sprawy. Przed nami jeszcze internetowa dogrywka. Słuchaczom Radia Plus życzymy zatem dobrego dnia.
Radio Plus. Sedno Sprawy.
Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej cały czas jest z nami. Panie pośle, rząd jest już gotowy. To jest tak naprawdę kwestia godzin, jeżeli już inicjatywa będzie należała do polskiego Sejmu i rząd zostanie powołany?
Z tego co wiem, to tak. Natomiast my na klubie podjęliśmy decyzję w rozmowie z Donaldem Tuskiem, że tak naprawdę to jemu powierzamy na misję tworzenia tego rządu, jemu i oczywiście partnerom, z którymi on rozmawia. I jakby daliśmy mu tutaj takie carte blanche, taką pełne zaufanie do stworzenia tego rządu, więc czekamy tak naprawdę na dzień expose Donalda Tuska i on przedstawi poszczególne nazwiska i też program tego rządu, więc tak naprawdę w poniedziałek 11 bądź we wtorek 12, przepraszam, we wtorek 12 zobaczymy i pełen skład rządu, a również też kolejne tak naprawdę bardzo ważne punkty realizowane przez rząd Donalda Tuska w 4-letniej kadencji.
Ale panie proszę, to Donald Tusk ma absolutnie wolną rękę, jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, przedstawi skład rządu, jakiego by nie przedstawił, jeżeli chodzi o tę waszą część, czyli połowę powiedzmy rządu i wszystko zaakceptujecie? Nie ma tutaj żadnej, nie wiem, Koalicja Obywatelska, Platforma, nikt nie będzie musiał tego akceptować, konsultować, no to jest tylko i wyłącznie szefa Platformy? No.
Tak jak powiedziałem, panie redaktorze, my odbyliśmy spotkanie na Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej, my odbyliśmy spotkanie również z koalicjantami, czyli z Inicjatywą Polską, Nowoczesną i Zielonymi. My mieliśmy specjalne zamknięte posiedzenie klubu parlamentarnego z Donaldem Tuskiem, gdzie rozmawialiśmy o sprawach dotyczących programu przyszłego rządu, no ale też wiemy, jesteśmy w większości doświadczonymi politykami, wiemy jedno, że w takich sprawach no, trzeba mieć zaufanie do przynajmniej bardzo wąskiej grupy osób, która takie rozmowy prowadzi. I my takie pełne zaufanie złożyliśmy na ręce Donalda Tuska, jego najbliższych współpracowników. No bo wie pan, jeżeli miałoby 150 parę osób, czy nawet więcej, dzisiaj negocjować poszczególne stanowiska ministerialne, wie pan, organizacyjnie mi się to by nie spinało.
No tak, jasne. Ja nie mówię panu, proszę, oczywiście.
Sam byłem szefem partii i wiem, że po prostu to się nie uda, tak? Więc no, trzeba mieć do czegoś zaufanie, do kogoś zaufanie. My to zaufanie mamy. No i czekamy po prostu na to, co się wydarzy w polskim parlamencie.
Tak, nawet lata temu, panie pośle, byłem na tym wydarzeniu w siedzibie SLD na rozbracie, jak został pan szefem partii. Pamiętam to wydarzenie dawno, bardzo temu, 2008 rok?
Tak, miałem wtedy więcej włosów na głowie, to na pewno.
No umie, stan się nie zmienił, jeżeli chodzi o włosy na głowie. Panie pośle, ale jeżeli chodzi o Donalda
Ale to
Tuska...
nie była żadna złośliwość, panie
Jeżeli chodzi o Donalda Tuska, ja rozumiem, że w negocjacjach nie bierze udział cały klub, ale klub nie będzie musiał ostatecznie wynegocjowanego kształtu nijak, nie wiem, zaakceptować, potwierdzić.
Nie, ale na pewno, panie rektorze, na pewno będzie spotkanie przed tym exposé premiera Donalda Tuska. To jest oczywiste, że po głosowaniu nad wotum nieufności wobec Mateusza Morawieckiego my odbędziemy takie spotkanie. To jest kwestia oczywista. Natomiast do tego czasu rozumiem, że trwają jeszcze rozmowy, ostatnie przymiarki do tego, jak ten rząd ma funkcjonować. Proszę pamiętać, że rząd to nie tylko ministrowie, wiceministrowie, to również instytucje im podległe, bardzo ważne, bardzo istotne, często mające duże wpływ na nasze życie. Jeżeli rozmawialiśmy trochę o cyfryzacji, to przecież choćby taką ważną instytucją podlegającą pod Ministerstwo Cyfryzacji jest instytucja, która nazywa się NAS, która ma olbrzymi wpływ choćby na nasze bezpieczeństwo w sieci. Wiecie pan, to wszystko trzeba tak naprawdę dograć. Ja rozumiem, że do takich spotkań są dopraszani również osoby, są dopraszane, przepraszam, są dopraszane osoby z klubu i z partii, które w danej dziedzinie są ekspertami, żeby podpowiedzieć Donaldowi Tuskowi w danych sprawach. I tak to się po prostu dzieje. Więc jakby naprawdę ja o to jestem spokojny. Jestem przekonany, że tak samo jest w Lewicy, tak samo jest w PSL-u, że Władysław Kosiniak-Kamysz ma pełne poparcie swojej partii do negocjacji, do rozdania tak naprawdę personalnego.
Panie proszę, to jeszcze zacytuję na koniec premiera Mateusza Morawieckiego i jego wpis dotyczący tej ustawy wiatrakowej między innymi. Premier pisze tak. Afera wiatrakowa wybuchła, zanim podjęli próbę stworzenia rządu bez konsultacji, bez analiz, bez przygotowania. Politycy Platformy i Polski 2050 chcą ustawić wielkie turbiny przy domach Polaków. Lobbyści zajadają się popcornem. To premier Morawiecki, jak pan skomentuje to słowo?
Czytałem ten wpis. Wie pan, tyle ustaw, które PiS wprowadzał na ostatnią chwilę. Znaczy jeszcze raz powtarzam, ta ustawa nie została przegłosowana. Ta ustawa musi przejść przez Sejm, przez Senat i być podpisana przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. I naprawdę jestem absolutnie spokojny, że przy otwartej kurtynie, przy wypowiedziach również polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie mają, jak pan wie, ograniczeń w Sejmie, po 30 sekund, tak jak to było za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Politycy Prawa i Sprawiedliwości będą mogli zadać pytanie nawet przed samym głosowaniem ustawy, tak jak to było zakazane w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Więc i czeka nas dyskusja. I tak jak powiedziałem na początku tego wywiadu, jeszcze w części radiowej, tak powtarzam jeszcze raz. Jeżeli jest faktycznie tak, że gdzieś coś było napisane, czy jest napisane i może być poprawione, tak się na pewno stanie. Jestem o to absolutnie spokojny. Natomiast polityka, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, jest naprawdę dzisiaj jedną z ważniejszych polityk prowadzenia tego nowego rządu.
Tylko premier użył słowa lobbyści. Oczywiście niczego konkretnego tutaj nie zarzuca, ale w tym kontekście pan
no posłowi... Niech on rozliczy.
Pasuje, jest tutaj ryzyko. Pan, na przykład jak pan poseł patrzy na to wszystko, to nie wydaje się panu, że no może jacyś tutaj poza polityką, inni szatani, poety cytując,
dobrze, są uczynni. Jasne, ale dobre pytanie. Dziękuję panie redaktorze, bo chyba jedno z najważniejszych w tym programie. Ale podzielmy tą wypowiedź, czy tą sprawę na dwie części. Po pierwsze, jak pan premier Morawiecki mówi o lobbystach, to może by rozliczył pana narciarza, tam czy instytutora narciarskiego za maseczki, czy pana ministra cyfryzacji obecnego za respiratory, pana Cieszyńskiego. Więc
wtedy jako wiceministra zdrowia, prawda?
Zdrowia, no właśnie niech on rozliczy swoje afery, a potem będziemy rozmawiali. To po pierwsze. A po drugie, my też musimy się w polskim prawie, czy w ogóle w polskim parlamentarzyście nauczyć jednej rzeczy. No to, że są firmy, czy są środowiska, które mają swój, chcą zabrać swój głos w danej ustawie, czy w danym projekcie politycznym, czy projekcie gospodarczym. Znaczy ja nie widzę w tym nic złego. No przecież mamy ustawę antylobbingową, która mówi, że są zarejestrowani lobbyści, tak, w polskim parlamencie, którzy przychodzą na komisję i mówią w interesie jakiejś firmy. No to też przecież nie jest nic złego, tak? My też jako politycy powinniśmy mieć na względzie polskie na przykład firmy, tak? Polskie firmy, na przykład czy coś złego by było, gdyby polscy politycy na przykład lobbowali na rzecz polskiej dużej firmy Adamet w Wietnamie. Czy to jest coś złego?
Nie, tylko że jak rozumiem, panie pośle, pan tutaj nawiązuje do tych teorii łączących te historie z Siemensem i uwolnieniem części środków z KPO po to, żeby uwolnić w Polsce budowę farm turbiny Siemensa, który ma problemy. To tak to, panie pośle, należy łączyć, bo mówi pan, nie, że nic złego w tym, że jakieś państwo lobbuje za swoim dużym koncernem.
Wie pan, ale Wie pan, ale ja pochodzę ze Szczecina, z województwa zachodniopomorskiego i na przykład pod Goleniowem jest olbrzymia fabryka budująca śmigła do wiatraków. Jeżeli na przykład patrzę na Szczecin, moje rodzinne miasto, znam wiele firm polskich, tak, szczecińskich, podkreślę, które na przykład zajmują się całą konserwacją, tak, i naprawami ewentualnymi farm wiatrowych. No, wie pan, no, czy to już przeczy temu, że jakiś tu przyjdzie, nie wiem, nagle tajny inwestor z Niemiec i będzie tylko on to budował. No, przecież to jest tak naprawdę dzisiaj rynek, który jest rynkiem otwartym i tutaj naprawdę mogą powstać olbrzymie tak naprawdę również firmy polskie. Więc ja jestem spokojny o to, że nagle jest ustawa pisana pod firmę jakąś no, niemiecką, bo to już naprawdę jest teoria spiskowa i to taka śmieszna trochę.
Ja tylko zapytałem, bo miałem wrażenie, że pan poseł jakby te teorie właśnie zaczął tłumaczyć, mówiąc o tym lobbowaniu
Znaczy, panie redaktorze, ja uważam, no czy też musimy się tego nauczyć, no jesteśmy, czy żyjemy w jakimś otoczeniu gospodarczym w Polsce, tak, mamy firmy i przecież są firmy takie duże jak Google czy Microsoft, tak, to są już potężni giganci, którzy również przychodzą do polskiego rządu i rozmawiają, tak, i też lobbują na rzecz swoich rozwiązań. Czy to jest coś złego, że oni przychodzą i o czymś mówią?
Myślę, że to, że coś mówią, jeszcze nic złego, ale to, że ulegamy presji cyfrowych gigantów, to już jest coś złego i rząd Prawa i Sprawiedliwości zapowiadał podatek, a pamiętam, że wiceprezydent Stanów Zjednoczonych w Polsce powiedział, że z tego podatku się wycofaliśmy i to było dramatyczną konstrukcją. Tylko panie pośle, jednym zdaniem proszę zespuentować.
Świetna się dyskusja. Oczywiście, że tak. Znaczy, my powinniśmy być odporni oczywiście na to, co grozi naszym interesom jako państwa polskiego. Ale jeżeli możemy na przykład od dużego inwestora amerykańskiego uzyskać gwarancję na przykład olbrzymich inwestycji w polskiej gospodarce, no to trzeba my z tego nie skorzystać.
Nie, no oczywiście. Panie pośle, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Grzegorz Napieralski, Koalicja Obywatelska. Kolejna rozmowa, już rozumiem, jak z Grzegorzem Napieralskim, to będzie rozmowa z wiceministrem cyfryzacji. Dobrego dnia.
Tak bym nie chciał tego zakończyć. Wiceprzewodniczący Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowych Technologii.
Dziękuję za tę rozmowę, Grzegorz Napieralski.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.
Radio Plus. Sedno sprawy.